To proszę Państwa, to czas na pytania w takim razie.
Bardzo krótkie pytanie, jak gdzie był cel kamuflażu tej całej historii z Chrostowskim i tymi trzema złoczyńcami, którzy występowali jako mordercy księdza rewolucyjnych?
Może Pan powtórzyć, bo nie dosłyszałem pytania.
Jaki był cel tego kamuflażu z Chrostowskim i tą trójką?
Cel jest bardzo skomplikowany. Cel opisuje w książce Lopatowia. Żeby o nim Państwu powiedzieć w szczegółach, zajęłoby to bardzo dużo czasu, ale powiem skrótowo, najkrócej jak się da. Księdza Jerzego można było zamordować na wiele sposobów. Można było w tamtym czasie wywieźć na radziecki poligon, zabetonować, można było wreszcie zrobić to, co opisuje Suwarow w książce GRU. Wrzucić do pieca i nigdy ślady po księdzu Jerzym nie został. Tymczasem księdza Jerzego wrzuca się stany, która de facto jest mostem, wrzuca się na częściowo betonowe dno, gdzie codziennie schodzą pod wodę perfumurkowie. Popełnia się przy tym szereg takich bardzo podstawowych błędów. Tak jakby komuś dokładnie zależało, żeby ksiądz Jerzy został odnaleziony, żeby było widać, że cierpiał, żeby było widać jego zmaltretowane ciało. Andrzej Witkowski poprzez szereg poczynań, poprzez szereg działań dotarł do tego, jak to wszystko miało się odbyć naprawdę. Była to wielka, skomplikowana kombinacja operacyjna, którą ja opisuję w książce Robotomia, która polegała w gruncie rzeczy na tym, na pewnej sekwencji zdarzeń, którą Państwu opiszę. W październiku, w sierpniu 1984 roku ma miejsce największa amnestia od początku stanu wojennego. Na wolność wychodzi kilkuset działaczy Solidarności. W październiku 1984 roku zostaje uprowadzony kapelan Solidarności, który ginie męczeńską śmiercią, zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Jakbyście Państwo sięgnęli do Polskiej Agencji Prasowej, na przykład w Bibliotece Narodowej, są gazety z tamtych lat, Trybuna Ludu, Życie Warszawy, to znajdziecie wywiady, których udziela dla PAP-u generał Czesław Kiszczak, one są także w Trybunie Ludu, w Życiu Warszawy. I co generał Kiszczak tam mówi? Mówi, że już niedługo zostaną przedstawione dowody, że za zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki stali działacze ekstremy Solidarności. Dowody są niepodważalne i opinia publiczna będzie zszokowana tymi dowodami. To znajdziecie Państwo w wywiadach, których mówi generał Czesław Kiszczak. W tym samym czasie do biura śledczego MSW zgłasza się kilku świadków, którzy potwierdzają to, co mówił generał Czesław Kiszczak, między innymi człowiek o nazwisku Zaleski, przyjaciel sekretarza kurii biskupiej w Białymstoku. Jedna wielka mistyfikacja. Dlaczego ta wielka mistyfikacja zmierzała? Zmierzała do tego, by pokazać, że za zamordowaniem księdza Jerzego stała tak zwana ekstrema Solidarności, która nie wahała się poświęcić swojego kapłana po to, by władza, która kilka miesięcy wcześniej wyciągnęła rękę do działaczy Solidarności, wypuszczając na wolność kilkuset z nich, robiąc wielką amnestię w sierpniu 1984 roku. Sekwencja miała być taka. W sierpniu 1984 roku władza wyciąga rękę do Solidarności. A co robi ekstrema tej Solidarności? Knuje potworną zbrodnię, potworną intrygę, w którą podstępem i szeregiem manipulacji wciąga funkcjonariuszy SB, doprowadza do tego, że oni mordują księdza Jerzego po to, by odjął tej zbrodni, padł na władzę, która przed chwilą wyciągnęła do Solidarności rękę. Co należy zrobić z taką Solidarnością? No rozprawić się z nim już definitywnie. I był przygotowywany plan, były szeroko zakrojone przygotowania, które przypominały to, co poprzedzało stan wojenny. Ostatecznie jednak tego planu nie zamknięto. Zamiast totalnej rozprawy z tą opozycją, generał Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski podjęli inną decyzję, że zamiast totalnej rozprawy trzeba się z tą opozycją, z częścią tej opozycji, podzielić władzą i to nastąpiło i to doprowadziło do okrągłego stołu, co w moim przekonaniu stało się chyba największym nieszczęściem, jakie nas mogło spotkać, bo we wszystkich państwach postkomunistycznych komunistów od władzy odsuwano, a u nas się z nimi dogadano. Skutki ponosimy tego do dziś. Odpowiadając na Pańskie pytanie w formie absolutnie skrótowej, bo w książce podaję wiele szczegółów i wiele dowodów dotyczących tego, o czym mówię. Jak powiedziałem, księdza można było zamordować na wiele sposobów, ale chodziło o to, by z tej zbrodni mieć jeszcze polityczny zysk. Nie tylko księdza wyeliminować, doprowadzić do tego, o czym mówił Jaruzelski, do Kiszczaka, zrób coś, żeby on przestał szczekać. Nie tylko doprowadzić do tego, żeby ksiądz Jerzy w cudzysłowie przestał szczekać, ale także na kanwie tej zbrodni mieć wymierny polityczny zysk. Tym zyskiem miał być pretekst do uderzenia w opozycję, czyli przeprowadzenie czegoś na kształt stanu wojennego 2. Dowody na to znajdziecie Państwo w książce, zresztą o tych dowodach mówi także, mówię już dziś, także oficjalnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiając je jako nowe fakty, których wcześniej nie znali. To nie są nowe fakty. Andrzej Witkowski dotarł do tych faktów już w roku 2004, a ja częściowo opisałem w swojej książce, tak naprawdę go zrobił w roku 2005. W książce Lobotomia ja je tylko rozszerzam. Także była to wielka kombinacja operacyjna, która miała doprowadzić do zamordowania księdza Jerzego, ale jeszcze też dać Kiszczakowi pretekst do rozprawiania się z opozycją, bo wina tych funkcjonariuszy SB w tej zbrodni miała być winą tylko naboju wystrzelonego z pistoletu. Ale kto pociągnął za spust? Ekstrema Solidarności, która zmanipulowała tych funkcjonariuszy SB, doprowadziła do tego, że oni uwierzyli, że wykonują ściśle tajną misję, że są pewnego rodzaju konspiracją w konspiracji i wykonują polecenie swoich przełożonych, a według tej kombinacji operacyjnej nie mieli wykonywać polecenia przełożonych, tylko mieli być zmanipulowani przez działaczy Solidarności. To jest bardzo skomplikowana historia, ale oczywiście prawda była inna. Ci funkcjonariusze wykonywali polecenie swoich przełożonych, generała Kiszczaka i Jaruzelskiego, dlatego byli tak zszokowani, kiedy ich zatrzymano. Oni wiedzieli, że mają księdza Jerzego zamordować, doprowadzić do granicy śmierci, ale nie wiedzieli o tym, że generał Kiszczak przygotował dla nich drugą część zadania, że jak to później mówił pan Wietruszka, przedstawicielem Komitetu Helsińskiego, kiedy relacjonował swoją rozmowę z generałem Kiszczakiem, kiedy Kiszczak mówi: generale Pietruszka, nie jestem generałem, towarzyszu, to jesteście, to jest oczywisty koszt za trudną rolę, jaką musicie ponieść. No i później trwa ten cały spektakl, który przez 6 lat, od 1984 roku do 1990 roku, przedstawiciele, wysłannicy Kiszczaka docierają do rodzin oprawców, tłumaczą, że muszą być cicho, że jeżeli nie ujawnią tajemnicy państwowej, to będą amnestie, a potem do końca życia niczego nie będzie brakować, bo resort o nich zadba. Na taki scenariusz nie godziła się przede wszystkim Róża Pietruszka, żona pułkownika Adama Pietruszki, która była zdeterminowana, by pokazać, że to nie jej mąż wydał rozkaz zamordowania księdza Jerzego. Oczywiście pan Adam Pietruszka nie był aniołem. W jego notesie Andrzej Witkowski znalazł na przykład taki zapis: urodziny Czesława, a oni chcą 13. 13 października była pierwsza próba zamordowania księdza Jerzego, gdy wracał z Gdańska z Chrostowskim i Sewerynem Jaworskim, przywódcą Mazowieckiej Solidarności. To stanął w drodze człowiek, który rzucił kamień w samochód. Chrostowski się zatrzymał, wtedy Seweryn Jaworski zaczął krzyczeć, żeby natychmiast ruszał. Dołączył się do niego ksiądz Jerzy i Chrostowski troszkę chyba wpadł w panikę i ruszył. Ale to była pierwsza próba zamordowania, uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki i dlatego Kiszczak według Andrzeja Witkowskiego o tym pisał w ten sposób. Urodziny Czesława, generał Czesław Kiszczak urodził się 19 października, więc według koncepcji pułkownika Pietruszki uprowadzenie księdza Jerzego miało być prezentem urodzinowym dla Czesława, który miał urodziny właśnie w dzień uprowadzenia księdza Jerzego. Więc ten zapis wskazuje na to: urodziny Czesława, a oni chcą 13. Że Kiszczak urodził się 19 października, a oni chcą uprowadzić księdza Jerzego 13. No ostatecznie, jak Państwo wiecie, uprowadzono księdza Jerzego 19 października, a więc dokładnie w dzień urodzin generała Czesława Kiszczaka, czyli stało się to, czego chciał Adam Pietruszka. Więc Adam Pietruszka oczywiście nie był aniołem, wiedział o wszystkim i brał udział w tej zbrodni, ale nie on był najwyższym rangą funkcjonariuszem SB, który księdza Jerzego, który wydał rozkaz. Ten rozkaz padł z samej góry od generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego. Znajdujemy na to dowody właśnie w operacjach Teresa Trewa-Robot, bo w tych nagraniach, w których były dziesiątki tysięcy godzin, a ocalało tylko 600, da się odsłuchać. W tych nagraniach są dowody na to, że za tą zbrodnią stali bezpośrednio Kiszczak i Jaruzelski. W tym, co ocalało. Proszę bardzo.
Ja podam mikrofon.
Października w piwnicy duchownej Karmelitów było spotkanie z panem Adamem Nowosem. Chciałabym tutaj zadać dwa pytania, ponieważ pan Adam w który mówił, że jest świadkiem w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego, bardzo podważał tą opinię, że Chrostowski był zamieszany w jakikolwiek sposób, że on w ogóle nie wiedział i że nie mógł tego wiedzieć. Absolutnie uważał, że on jest osobą niewinną. A drugie pytanie moje jest takie, pan Adam powiedział, że na księdzu Jerzym został wykonany mord rytualny. Jak to pan by wytłumaczył? Dosłownie użył takiego określenia, mord rytualny.
Jeśli chodzi o te koncepcje dotyczące zamordowania księdza Jerzego w Białuszku, to tutaj jest tyle hipotez, namnożyło się tyle wątków o tym, jakoby ksiądz Jerzy miał być zamordowany i było to przeciwko generałowi Kiszczakowi Jaruzelskiemu, że pan Kowalewskiego, żeby to był to mord rytualny. Wiele, wiele innych takich koncepcji, które według prokuratora Witkowskiego, ja podążałem jako dziennikarz jego tropami, czasami udało się ustalić nawet coś więcej niż prokurator, bo nie każdy chciał rozmawiać z prokuratorem, dziennikarzy w tamtych czasach było łatwiej. Jednakowoż moje ustalenia w stosunku do Witkowskiego to jest jak 1 do 1000 albo 1 do 1000 000. To on jest tutaj tak naprawdę odkrywcą tych większości rzeczy, o którym Państwu mówię, więc Andrzej Witkowski sprawdzał te wszystkie hipotezy, jedna po drugiej. Milewski, mord rytualny, wszystko inne, że miało to być podobno przeciwko generałowi Kiszczakowi, generałowi Jaruzelskiemu, sprawdzał element po elemencie i element po elemencie je odrzucał. Jeśli chodzi o pana Waldemara Chrostowskiego, to ten prokurator, o którym Państwu mówię, widział go na ławie oskarżonych zaraz za generałem Czesławem Kiszczakiem. Nic nie pasowało do tego, o czym mówił Waldemar Chrostowski. Absolutnie nic. Pierwsza sprawa skok. Wyskoczenie z prędkości 100 km na godzinę na taką nawierzchnię, na jaką wyskoczył Chrostowski w tych samych warunkach pogodowych, w wizji lokalnej, było niemożliwe. To było porównywalne do skoku z 10 piętra. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś skacze z 10 piętra, ociera się z kurzu i biegnie dalej. Coś takiego miał zrobić Chrostowski. Dwóch kaskaderów, którzy próbowali powtórzyć skok Chrostowskiego przy dużo niższej prędkości. Jeden zgodził się przy prędkości 50, drugi niecałe 60 na godzinę. Jeden trafił do szpitala ze złamanym barkiem, drugi z bardzo poważnymi obrażeniami na kilka miesięcy. Waldemar Chrostowski, jak Państwu mówię, nic mu się nie stało, teraz się skurzył, pobiegł dalej. Na konferencji na UKSW, kiedy mówił o tym Wojtek Polak, profesor z Torunia, jeden z księży powiedział, użył takiego argumentu, który moim zdaniem jest wielkim nadużyciem, zresztą nie tylko moim zdaniem, podobnie mówili księża w kuluarach. Wojtek Polak został zapytany, dlaczego pan nie bierze pod uwagę, że Chrostowskiemu mogła pomóc w tym skoku opatrzność. To jest mieszanie porządków, tak? Miesza się porządek prawny i porządek dowodów rzeczowych. Na gruncie porządku prawnego i dowodów rzeczowych nie jest możliwe, żeby Chrostowski wykonał ten skok. To jest niewykonalne. Cudem można wytłumaczyć wszystko, tak? Nawet, no wszystko można wytłumaczyć, więc to nawet księża w kuluarach, no UKSW mówili, że mieszanie takich porządków to jest totalne nadużycie. Następna sprawa. Tych cudów musiało być więcej, bo Chrostowski miał na rękach kajdanki, ale te kajdanki miały nadpiłowane ząbki, rozbiły się w trakcie skoku. Chrostowski miał marynarkę, która została podarta. Mówił o tym, że została podarta, podtrzymał go esbek i szarpnął i podarł. Zamieszczam w książce Lobotomia ekspertyzę dwóch profesorów patyleoznawstwa i włókiennictwa, którzy stwierdzają to samo. Marynarka została przecięta żyletką lub brzytwą, nie została więc podarta w wyniku szarpnięcia, nie rozdarła się o asfalt, została sztucznie nacięta, tak by wyglądała na to, że została rozdarta szarpnięciem. Waldemar Chrostowski przygotował sobie alibi, bo na 2 miesiące przed doprowadzeniem księdza Jerzego mówił o tym Józefowi Popiełuszce, który zeznał Andrzeju Witkowskiemu, że jest specjalistą od wyskakiwania z pędzących aut, że trzeba, jak się wyskakuje z pędzącego samochodu, to trzeba się zwinąć w kłębek i wtedy nic się nie stanie. No, ktoś może powiedzieć zbieg okoliczności, że o tym mówił Józefowi Popiełuszko, a niedługo później wykonał taki skok, o którym mówił. Ale tych zbiegów jest więcej. No jest to jedyny znany mi opozycjonista. Rozmawiamy na ten temat z Państwem Gwiazdami, z Państwem Ramoszewskimi, z Anią Walentynowicz, świętej pamięci. Pytałem, czy znają chociaż jedną osobę, która dostałaby od Kiszczakowskiego MSW chociaż złotówkę odszkodowania. Waldemar Chrostowski jest jedynym opozycjonistą, który dostał od Kiszczakowskiego MSW, i to nie złotówkę, tylko jak Państwu mówiłem, 1 650 000 zł odszkodowania. Dostał za pośrednictwem mecenasa Gwarda Węgla, który jednakowoż występuje w tych rozmowach z Kiszczakiem. To są rozmowy, które trwają wiele miesięcy, gdzie Węgla negocjuje stawkę. Ostatecznie zostaje podpisana tajna ugoda z MSW, w wyniku której Chrostowski otrzymuje te pieniądze. W zamian stwierdza, że jedynymi odpowiedzialnymi za tę zbrodnię, za jego uprowadzenie są cztery oficerowie SB skazani w procesie toruńskim i nikt więcej. Jak to wygląda? Wygląda to tak, jakby Chrostowski potwierdzał, że na tych czterech kończy się ława oskarżonych i nikt więcej ma w tą sprawę być, nie wolno nikogo więcej w tą sprawę mieszać. Andrzej Witkowski dotarł do dokumentów biegli współpracujący z Witkowskim, dotarli do dokumentów dotyczących Chrostowskiego. SB zarejestrowała go jako kontakt operacyjny do sprawy kryptonimu Popiel, który jedynym figurantem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. SB nadało Chrostowskiemu pseudonim Desperta. Teczka pracy Chrostowskiego została zniszczona w 1989 roku, jak to powiedziano, z uwagi na znikomą wartość operacyjną. Według biegłego Leszka Pietrzaka w ten sposób uzasadniono zniszczenie teczek, na których w sposób szczególny zależało służbie bezpieczeństwa. Ja Państwu opowiem o jeszcze jednym spotkaniu, o spotkaniu jedynym, jaki nie miałem z Chrostowskim poza salą sądową. To było spotkanie w Pałacu Kultury. On był szefem ochrony Pałacu Kultury. Pracował wtedy u funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który był szefem tej firmy ochroniarskiej. Nie chciał się z nami spotkać, nie chciał nic mówić, ale weszliśmy tam podstępem. Pierwsze słowa przyjaciela księdza Jerzego do nas: kto was puka, wpuści. Panie Waldemarze, pan się nie denerwuje, zaraz zejdę na dół i chopię. Taki łobuz, taki mef. Każde zdanie to przekleństwo. Jakoś uspokoiliśmy pana Waldemara. Mówię, panie Waldemarze, niech pan opowie, jak to było. Nie chciał, pół godziny nas wyrzucał, albo pół godziny, widząc, że my nie wyjdziemy z ekipą telewizyjną, zaczął opowiadać. No i opowiadał nam swoją wersję, jak to wyskoczył z pędzącego auta. Ja mu dałem się wypowiedzieć i zadaję mu pytanie. Panie Waldemarze, w stanie wojennym dwukrotnie pobił pan milicjanta. W tym raz tak, że milicjant trafił do szpitala. I nie zatrzymano pana nawet na jedną minutę. Jak pan to wyjaśni? Chrostowski, patrząc do kamery, odpowiada bez zmrużenia oka. Widocznie sąd uznał, że słuszność była po mojej stronie. Ci z Państwa, którzy pamiętają, czym był stan wojenny, ja miałem tylko 15 lat, jak księdza mordowano, czyli dość mało. Ale nawet ja pamiętam, że w tamtym czasie pobicie milicjanta to lepiej było chyba napaść na bank z bronią w ręku, bo wyrok byłby mniejszy. To było uderzenie we władzę ludową, to była największa zbrodnia. Chrostowski dokonał tego, a mimo to nie został zatrzymany nawet na jedną minutę. Czy ktoś z Państwa wierzy w szereg takich zbiegów okoliczności? Ale zresztą tych sytuacji było tutaj znacznie więcej. Chrostowski przeszukiwał ubrania księdza Jerzego, był parę razy nakrywany, wymykał się nocą już po śmierci księdza Jerzego. On wtedy mieszkał w parafii, mieszkał w domu księdza Jerzego. Jak się w tym domu znalazł? Ksiądz Jerzy tracił do niego zaufanie. Mówił o tym swoim współpracownikom, m.in. pani sędzinie Janie Sokół, gdzie mówił we wrześniu, że przestaje ufać Chrostowskiemu, że chce się z nim rozstać. Wokół księdza roztoczono wielki aparat inwigilacyjny. W jednym ochotnicy znajdowali podsłuchy w zamku do drzwi, w żyrandolu, w wielu miejscach. Było otoczone agenturą ze wszystkich stron. I z całą pewnością Służba Bezpieczeństwa, skoro o tym mówi w kilku gremiach, że chce z Chrostowskim się rozstać, musiała o tym wiedzieć. I co się wtedy dzieje? W połowie września 1984 roku mieszkanie Waldemara Chrostowskiego zostaje podpalone. Ale Chrostowski dzień przed podpaleniem, wieczór poprzedzający podpalenie, wynosi z tego mieszkania wszystkie cenne przedmioty. Wynosi kolorowy telewizor, wynosi magnetowid. Magnetowid w roku 1984 to było dobro dane bardzo nieliczne. Wynosi wiele innych rzeczy, czyli sekwencja wydarzeń jest taka. W jeden wieczór Chrostowski wynosi cenne przedmioty, a następnego wieczora jego mieszkanie zostaje podpalone. Co się dzieje dalej? Ksiądz Jerzy nie chce się już w tym momencie, nie może się rozstać ze sobą, która została pozbawiona domu, która jest represjonowana. Przygarnia Chrostowskiego do siebie i od tego momentu, a dzieje się to miesiąc przed uprowadzeniem, Chrostowski mieszka już w mieszkaniu księdza Jerzego na Lebanie. Tym prostym zabiegiem, podpaleniem mieszkania księdza Jerzego, SB zniweczyła zamiar księdza Jerzego rozstania się z Chrostowskim i doprowadziła do tego, że od tego momentu ksiądz Jerzy miał już Chrostowskiego non-stop przy sobie. Takim prostym zabiegiem, który wydawał się na represję, a tak naprawdę okazał się zabiegiem, który spowodował, że ksiądz Jerzy już przestał mówić o rozstaniu z Chrostowskim, tylko go wziął do siebie i Chrostowski miał do tego momentu non-stop już przy sobie pod obserwacją. Andrzej Witkowski, jak tutaj Państwu powiedziałem, Chrostowskiego widział w pierwszym szeregu na ławie oskarżonych, wymieniał go zaraz za generałem Czesławem Kiszczakiem i zebrał na to dowody, także te, o których ja nie mogę mówić i pisać jeszcze. Jest wielka nadzieja, wielka szansa, że prokurator wróci do tej sprawy. Obiecał mu to kiedyś Jarosław Kaczyński w mojej obecności. Obiecał mu to w roku 2007, w lipcu, że jesienią prokurator wróci do tej sprawy. Ale nie mógł tej obietnicy spełnić. Jesienią Witkowski nie wrócił do tego śledztwa, bo Jarosław Kaczyński nie prowadził, nie był już wtedy premierem. Bardzo na to liczę, że będzie pamiętał o tej sprawie i kto wie, co będzie za rok do tej pory. Jeżeli by się zmienił rząd, ten rząd nie zrobi niczego. To jest wielka nadzieja, że prokurator wróci do tego śledztwa, a wtedy jestem o tym głęboko przekonany, że ziemia w Polsce może się zatrząść. Ta sprawa to nie jest historia, to jest coś, co wciąż trwa.
I tu oddaję jeszcze, podróżując po Polsce, myśmy mieliśmy okazję dość cukrowo rozmawiać z bratem, z rodziną księdza, błogosławionego księdza Jerzego i pytaliśmy o pana Chrostowskiego, znaczy jak ta przyjaźń, ta prawdziwa przyjaźń Chrostowskiego do księdza Jerzego, jak potem przeszła na rodzinę, czy się nią zajmował, czy pytał, czy przyjeżdżał. Odpowiedź była, że nie, co jest, co oczywiście nie jest dowodem, ale jest poszlaką na to, że Chrostowski pełnił zupełnie inną rolę niż to jest opisane w historii poszłego.
Dziękuję. No proszę o krótsze odpowiedzi na panie redaktorze.
Dobrze, obiecuję.
Przede wszystkim chcę pogratulować książki, bo no, przynosi ona treści szokujące, by nie powiedzieć porażające. I gratuluję tak samo tytułu, bo myślę, że on świetnie oddaje istotę tej operacji, którą przeprowadzono na świadomość Polaków. I za chwilę zadaję pytanie, ale proszę wybaczyć króciutka refleksja osobista. Bo mnie czasami zdarza się występować w podobnej roli jako autor książki Przemysł Pogardy i Przemysł Pogardy 2. Być może rzeczy z Państwa zna książki o takim polityczno-medialnym niszczeniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I po takich spotkaniach ja jestem pytany przez ludzi, no proszę Pana, napisał Pan strasznie smutne, strasznie przygnębiające książki. Gdzie jest nadzieja? Gdzie jest optymizm? Gdzie jest światło w tunelu? Gdzie jest antidotum na to zatruwanie świadomości Polaków? I właściwie ja chcę Panu zadać to samo pytanie, bo lobotomia to jest z punktu widzenia medycznego zabieg nieodwracalny. Czy można mieć nadzieję na antidotum, czy na odwrócenie tego procesu? To pierwsze pytanie. I drugie, homilię księdza Jerzego, było ich bodajże około 30, jeśli dobrze pamiętam, przez wiadomego człowieka, kreaturę, trzeba by powiedzieć, były nazywane seansami nienawiści. I to określenie teraz wróciło w ustach premier Kopacz. Zabieg, jak myślę, celowi przemyślany. Ale chciałem Pana zapytać, jaki zamysł właśnie Pan widzi w tym powrocie do tego typu terminu? Dziękuję.
Jeśli chodzi o tą lobotomię, to muszę skromnie, ale zgodnie z prawdą powiedzieć, że nie ja ten tytuł wymyśliłem. Jest na sali pomysłodawca tego tytułu. On zawsze jest skromny, nigdy się nie ujawnia, więc ja też go nie ujawnię. Ale mnie się ten tytuł też spodobał. Nie ja jestem jego autorem, ale kiedy kolega mój przyjaciel zaproponował, to od razu pomyślałem, że to jest to, to jest to. To jest, także dziękuję za pochwalenie tego tytułu, bo no mieliśmy później też takie refleksje, czy na pewno to jest dobry tytuł, czy nie, ale wiele osób mówi, że on rzeczywiście odzwierciedla to, co zawiera treść książki. Jeśli chodzi o seansę nienawiści, czyli to, o czym mówił Jerzy Urban, bo to jest jego słowa, no tak naprawdę nie mam pojęcia, co siedzi w głowie pani premier Kopacz. No to ktoś tutaj podpowiada, że nic nie siedzi. Nie będę tego rozwijał. Nie wiem, czy to jest świadomy zabieg, nawiązanie do pana Urbana. Przyznam, że w natłoku wydarzeń przegapiłem tę wypowiedź pani Kopacz. Jeżeli tak rzeczywiście powiedziała, to... Bardzo możliwe. Nie wiem, dlaczego pani Kopacz tak powiedziała. Znaczy, mówiąc krótko, nie wiem, czy to był świadomy zabieg, żeby odwołać się do guru Jerzego Urbana, czy też tak jej się niechcący powiedziało. Nie wiem, ale na pewno skojarzenie jest fatalne. Jeśli chodzi o tę nadzieję, no to...
To ja mogę odpowiedzieć. W kurierze w Wielkopolsce.
Chciałem państwu powiedzieć o pięknej historii z tej książki, bo tu jest sporo nadziei, ale Krzysztof słuchał jej tyle razy, że rozumiem, że nie ma jej ochoty już słuchać, kręci głową. Więc ja państwu opowiem tak, nie będę opowiadał, bo boję się prezesa. Jest tu piękna historia na końcu człowieka. Jest także inne fakty, które w moim przekonaniu są odpowiedzią na pańskie pytanie. Jest tu oprócz mroku i wielu bardzo przykrych spraw otaczającej nas rzeczywistości, między innymi dotyczącej Bronisława Komorowskiego, jest też sporo nadziei. Jest cały rozdział poświęcony tej nadziei właśnie i w moim przekonaniu to, co jest, może tak powinienem powiedzieć, to być może zachęci to państwa do kupienia tej książki. Dla mnie najbardziej osobistej ze wszystkich, jakie napisałam właśnie z mocy nadziei, bo książka z mocy bezprawia była z mocy nadziei. Jak Bóg da, to kiedyś powstanie książka z mocy prawa. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz będzie książka o panu prezydencie Komorowskim, która się ukaże na początku marca. Więc nie będę opowiadał tej historii, bo już widzę minę Krzysztofa, ale zapewniam, tu jest odpowiedź na pana pytanie i to taka, myślę, ładna odpowiedź.
Dzień dobry. Mój nazwisko jest Robert Jankowski. Moim patronem jest ksiądz Jerzy. Ile razy się do niego zwracam, naprawdę tak mocno o coś, żeby mi się coś wydarzyło z jakąś prośbą, to mi się zawsze to przydarza. Nie zawsze do końca tak jak proszę, ale zawsze to następuje. Natomiast pytanie moje jest takie. Wspomniał pan tutaj o wątku GR-u. Czy prokurator Witkowski i był jakiś kontakt z Władimirem Łukowskim? Albo czy prokurator Witkowski rozmawiał z grupą czekistów skupioną wokół Jelcyna, którzy w tym czasie walczyli na śmierć i życie z GR-u? A jeżeli nie, to czy jest, czy według pana pańskiej oceny jest jakaś w tej chwili jeszcze nadzieja i szansa, żeby się dogadać z czekistami skupionymi wokół Putina, którzy mogliby coś w jakichś tam okolicznościach też jakieś informacje udzielić? Dziękuję.
Oj, przyznam, że mi pan troszkę zaskoczył, ale muszę odpowiedzieć zgodnie z prawem, jak państwu obiecałem. Nie potrafię odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Po prostu nie wiem. Więc skoro nie wiem, to nie chciałbym tutaj pływać i udawać, że wiem.
Rozumiem, że jeśli prokuratorowi Witkowskiemu odebrano drugi raz świecko w 1994, to on pracował w Liberii, tak? Kto był wtedy prezesem IPN-u i jakie były mechanizmy tego odebrania? Bo przecież wydaje się, że w instytucji tego typu taki krok powinien być jakoś uzasadniony, prawda? No, pan wspominał o tym, że jest dużo różnych rzeczy, prawda, do roboty, ale wydaje się, że no, dostając polecenie zapewne na piśmie, musiał mieć jakieś uzasadnienie.
Tak, było uzasadnienie. Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w tamtym czasie był profesor Kieres, a jego zastępcą profesor Kulesza, który był naczelnikiem Pionu Śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. I to profesor Kulesza był bezpośrednim przełożonym Witkowskiego i to on odebrał mu to śledztwo. Naczelnik Pionu Śledczego to jest szef prokuratorów IPN. Uzasadnienie było następujące. prokurator zdaniem naczelnika zeznawał jako świadek w procesie, w tym samym procesie, w związku z tym nie mógł występować w tym procesie jako prokurator. To było oczywiście uzasadnienie mające kompletnie nic wspólnego z prawdą. Jak to było ze zdaniami Witkowskiego? Po tym, jak mu w roku 1991 odebrano śledztwo, wyciągnięto z tego śledztwa dwa wątki, wątek dotyczący generała Czestania i wątek dotyczący generała Władka i zrobiono z nich oddzielne sprawy karne. Witkowski ostro protestował, mówił, że to jest takie jakby wyciągnięcie z całej układanki puzli, dwa elementy, dwa klocki puzli, to one nic nie pokażą, pokaże cała układanka, a poszczególne klocki pokazują tylko pewien fragment rzeczywistości. I mówił, że te procesy muszą się zakończyć przegranymi, czyli uniewinnieni, przegranymi dla prokuratury. No i tak się stało. W obu przypadkach było umorzenie, uniewinnienie. Więc się stało to, o czym mówi prokurator Witkowski. I on do tych procesów był wzywany na świadka. Ponieważ każdy, kto jest wezwany do sądu, musi się stawić, także prokurator, więc on przychodził. Nie odzywał się ani jednym słowem. Media to opisywały jako jakiś zadziwiający spektakl, że przychodzi prokurator, daje dowód osobisty i nawet na pytanie, jak się pan nazywa, nie odpowiadał. Tylko dawał dowód i milczał. I milczał. Nie odpowiadał na żadne pytanie, bo obawiał się, że ktoś może właśnie kiedyś próbować przeciwko niemu wyciągnąć to, jeżeli on będzie składał zeznania paradoksalnie, nawet nie w sprawie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, tylko w jednym z wątków dotyczących tej sprawy. Czy to nie była ta sama sprawa, bo te sprawy miały inne sygnatury, to były inne sprawy, ale postaci Władka i Czestonia występowały w sprawie. Więc Witkowski na wszelki wypadek wolał milczeć. I gdy w roku 2001 przywrócono mu to śledztwo, to przecież przełożeni wiedzieli doskonale, że on był wzywany na te procesy i wiedzieli, że milczą. Dlaczego w roku 2001 nie przeszkadzało to przełożonym, że był na tych procesach jako milczący, nazwijmy to świadek, tak, który się nie odezwał ani słowem, i przywrócono mu to śledztwo, a zaczęło to przeszkadzać dopiero w roku 2004, gdy Witkowski miał gotową listę ławy oskarżonych, na której byli generał Kiszczak, Rostowski, Stanisław Iwanicki, minister sprawiedliwości w rządzie AWS i wielu, wielu innych. Czyli fakt, że on był wzywany na te procesy, nie był tajemnicą. To było opisywane przez wszystkie ogólnopolskie media, to była informacja znana jego przełożonym. Nie przeszkodziło to, żeby mu to śledztwo przywrócić. Zaczęło to przeszkadzać w momencie, gdy on miał gotowy skład ławy oskarżonych. Więc formalnie uzasadnieniem było: odbieramy panu to śledztwo, bo zeznawał pan w tym procesie, a skoro pan zeznawał, to nie może pan w tym procesie być prokuratorem. Ale był to ewidentny pozór, bo po pierwsze nie był to ten proces, osoby były te, ale nie ten proces, to były inne procesy, miały inne sygnatury nawet. Po drugie, Witkowski tam nie zeznawał, nie odezwał się ani jednym słowem. Po trzecie, przełożeni o tym wiedzieli od początku i wyciągnęli tę kartę wtedy, kiedy śledztwo Witkowskiego zaczęło zbliżać się do finału.
Ja mam dla pana pytanie. W jednej z pańskich książek, jak dobrze pamiętam, wspomniał pan, że wracało z Krakowa dwóch oficerów służb bezpieczeństwa, którzy chyba prowadzili dochodzenie w sprawie księdza Popiełuszki. I zajechał im wywrotka ze zginęli nogi. Zginęli wszyscy, kierowca plus dwóch oficerów służb specjalnych. Czy panu udało się dalej wprowadzić ten wątek, kto stał waszym zamachem? I drugie moje pytanie będzie dla pana znacznie trudniejsze. Ile, jak trudne pytania, postawi pan szefowi naszego państwa, prezydentowi Komorowskiemu? Dziękuję.
Zacznę od tego drugiego. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, no to jestem tutaj troszkę ograniczony pragmatyką procesową, która polega na tym, że wolno zadawać pytania związane ze sprawą. Czyli muszę te pytania zadawać w takim, w takim jakby spektrum, które ma pośrednio lub bezpośrednio związek ze sprawą. To znaczy każde inne pytanie będzie gdzieś tam zakwestionowane przez prawników pana prezydenta bądź przez sędziego. Jednakowoż i tych pytań jest do prezydenta Komorowskiego bardzo, bardzo dużo, około 200. Mam nadzieję, że dane mi będzie je zadać. Tak jak tutaj Państwu powiedziałem, że prokuratura bardzo się mocno starała. Także po pierwsze prezydent w ogóle był z tych zeznań wyłączony, po drugie gdy to się okazało niemożliwe, to żeby ta sprawa była bez udziału mediów i publiczności, gdy to się okazało niemożliwe, no to wezwano mnie i próbowano mi zamknąć buzię na zasadzie, że zbyt daleko idące pytania, także dotyczące prezydenta, mogą być ujawnienie tajemnicy państwowej, wtedy dostanę nowe zarzuty karne i będę miał nowy kolejny proces. Jednakowoż no, planuję zadać prezydentowi dużo interesujących pytań. Mam nadzieję, że będą tam media, które będą to, nie tylko Gazeta Wyborcza i TVN, które będą to relacjonować w sposób pełny i uczciwy. No, już teraz widać, dokąd to zmierza, tak? Dano niespełna 30 kart wstępu, czyli dla publiczności i dla mediów łącznie jest niecałe 30 wejściówek. Ja nawet nie wiem, czy w tej liczbie na przykład nie ma prokuratora, adwokata i mnie, bo informacja była taka, że na sali ma być około 30 osób. No to pewnie też jesteśmy osobami, no to by znaczyło, że dla mediów i publiczności będzie pewnie 20 kilka miejsc. No, oczywiście tych pytań nie mogę o nich mówić, bo raz, że nie ma na to czasu, chyba że nie chciałbym tego robić, ale będą to pytania, które częściowo są zawarte w tej książce, a częściowo daleko poza tą książkę wychodzą. Częściowo daleko poza tą książkę. Ja mam, no pan Graś na 77 pytań powiedział, nie pamiętam, nie umiem powiedzieć, wreszcie najlepsze, nie chcę kłamać. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Komorowski ma lepszą pamięć niż pan rzecznik rządu były. Wtedy jeszcze jak zeznawał był rzecznikiem rządu i taka niepamięć dla rzecznika rządu to myślę była troszkę kompromitująca. Tym bardziej, że jeszcze kilka dni przed rozprawą pan Graś, pamiętam w jednym wywiadzie w telewizji, które oglądałem, przywoływał fakty nawet sprzed kilku lat, bez problemu. Tymczasem w sądzie nie pamiętał dokładnie niczego. Myślę, że pan prezydent powinien mieć lepszą pamięć, że w końcu jest głową państwa i taka niepamięć niczego byłaby troszkę kompromitująca dla głowy państwa. Tak?
A nie boi się pan, że sędzia uchyli te pytania w połowie i nie będzie można do końca zadać? Bo tak będzie sędzia wykazać.
Powiem tak, no to jest to, co będzie na rozprawie, jest na pewno zagadką, bo to jest to sprawa bezprecedensowa. Nie było takiej rozprawy, tym bardziej, że będzie się ona toczyć nie w sądzie, tylko w kancelarii prezydenta, bo prezydent nie idzie do sądu, tylko wezwał sąd do siebie. Więc ten precedens jest z całą pewnością no, absolutny. Więc wiele osób sobie zadaje pytanie, jak to będzie wyglądało. Sam jestem zaintrygowany, ale jednocześnie bardzo się cieszę na to spotkanie. Tak? No, bardzo, bardzo chciałem. I bardzo się cieszę, że do niego dojdzie. Był taki moment, gdy już przestałem wierzyć w to, że pan prezydent, że tam nie będzie mi dane zadać pytania Bronisławowi Komorowskiemu. Cieszę się, że będzie taka możliwość. Bo myślę, że to będą bardzo ważne pytania. Jeśli chodzi o pana pułkownika Trafalskiego, majora Piątka, bo tak się nazywali ci dwaj oficerowie, to byli oficerowie, którzy prowadzili tą kombinację operacyjną, to znaczy oni byli pracownikami Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i to do nich zgłaszali się ci, tak, no niby się zgłaszali, tak, ci rzekomi świadkowie, którzy opowiadali o tym, że za zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki odpowiada ekstrema Solidarności, to znaczy pułkownik Trafalski, major Piątek z Biura Śledczego MSW odbierali od nich te zeznania. W momencie, gdy generał Czesław Kiszczak spolitował kombinację operacyjną nie uderzeniem w opozycję, tylko dogadywaniem się, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, z tą opozycją. Według koncepcji prokuratora Witkowskiego ci oficerowie, ich rola się skończyła, oni byli już niepotrzebni, bo kombinacja nie została sprowadzona, to znaczy nie było potrzeby wytwarzać dalej tej ułudy, że była jakaś ekstrema solidarności, która zmanipulowała funkcjonariuszy SB. No i w ten czas, co się dzieje z ludźmi, którzy mają bardzo dużą wiedzę, są już niepotrzebni, a ich wiedza może być zagrożeniem. Giną. Andrzej Witkowski nie miał wątpliwości, że to było zabójstwo, to było morderstwo po prostu. Ziemią krwią. Oni i kierowcy zginęli na miejscu.
Dlaczego on żyje jeszcze?
Słucham?
Dlaczego jeszcze on żyje?
Dla Andrzeja Witkowskiego przygotowano, do niego strzelono przez szybę samochodową, ale według niego to nie była próba zabójstwa, tylko zastraszenia. Całkowicie nieskuteczna. Gdyby go chciano zabić, to by go dawno zabito. Natomiast przyjęto na niego znacznie skuteczniejszą metodę. Po co mordować? Wystarczy odebrać mu wiarygodność. W wielu miejscach, gdzie docierałem, dowiadywałem się, że Witkowski to mitoman, człowiek, który oszalał, niewiarygodny i tak dalej. No nie oszalał. Dziś pracuje w prokuraturze operacyjnej w Lublinie, gdzieś osiąga sukcesy. Badał to zresztą Jarosław Kaczyński, z którym rozmawiałem w roku 2005, przeczytał moją książkę, jak sam mówił, w jedną noc to naprawdę go zabił. Mówił mi wtedy, ale ja prosiłem, żeby pomógł przywrócić śledztwo Witkowskiemu. On wtedy mówił, wtedy był prezesem, jeszcze nie premierem, mówił, słyszałem, że prokuratorze Witkowskim ciąży pewien taki rys mitomanii. Ja wtedy mówiłem prezesowi, niech pan w to nie wierzy, proszę to sprawdzić. Sprawdzał przez wiele miesięcy. Jak państwu mówiłem, to w 2007 w lipcu w mojej obecności mówił do Witkowskiego, panie prokuratorze, ja zresztą opisuję to w książce Lobotomia, panie prokuratorze, wiem, jaką wielką krzywdę panu zrobiono. Wiem o tym, że dzisiaj o tym wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może tą sprawę wyjaśnić od początku do końca. Dlatego obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby pan wrócił do tego śledztwa jeszcze w tym roku, jeszcze jesienią tego roku. Ale jak państwu mówiłem, to był rok 2007. Kiedy był, jak się okazało, schyłek rządu Prawa i Sprawiedliwości, kadencja została skrócona o połowę. I do dziś ta obietnica nie została spełniona. Ale liczę na to głęboko, że premier pamięta, że był premier pamięta swoje obietnice.
Istnieje jeszcze kilka osób, które zajmują się historią śmierci księdza Popiełuszki. I to w duchu niezgodnym z oficjalną linią stworzoną na procesie, podczas procesu toruńskiego. Między innymi pani redaktor Pietraszek, jeśli nie zniekształcam nazwiska, wypowiada się na ten temat i no, przyznam szczerze, że kwestionuje zarówno pana wnioski, jak również talenty prokuratora Witkowskiego, jeszcze konfrontując jego z rzekomym poglądem świętej pamięci Andrzeja Kurtyki. Znaczy, to w moich oczach absolutnie nie umniejsza pana zasług, ale chciałbym usłyszeć, jak pan się odnosi do tego typu głosów, bo przyznam szczerze, że dla mnie one są przykre, tak? Jest niewiele osób dążących do prawdy, to niechby jakoś współdziałały, a nie próbowały. Znaczy ten głos krytyczny był łagodny, delikatny, jak na nasze warunki, ale mimo wszystko odebrałem jego skrzyd. Jeśli można, jeszcze drugie pytanie, już nie związane z księdzem Popiełuszką. Podczas ostatniego naszego spotkania tu w Poznaniu wiosną wspominał pan o materiałach, które powierzył panu jakiś oficer już nieżyjący. Zapewniał pan, że te materiały są dobrze zabezpieczone, oby, i że ujrzą światło dzienne za pół roku, może troszeczkę później, ale to jest taka przynęta dla nas. I aż się prosi, żeby zapytać, domyślam się, już pan tu wspomniał o książce jakiejś poświęconej prezydentowi. Być może tam to znajdzie ujście, ale niepokój budzi, czy te materiały rzeczywiście są dobrze zabezpieczone, czy im nic nie grozi, bo pamiętam, Andrzej Leper też
zdeponował materiał zaprzyjaźnionego adwokata, tylko że to był agent.
Znaczy, w tej sytuacji taka okoliczność nie wchodzi, jak sądzę, głęboko w grę. Tak, te materiały będą opublikowane w książce, którą ja skończę na początku lutego. Książka powinna się ukazać w marcu. Będzie na rynku. Jestem głęboko, mam głęboką nadzieję, że nic tutaj się takiego jak przypadku Andrzeja Repera nie wydarzy. Chcę to wierzyć, tak? To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o panią Pietraszek, to takich osób jest więcej. Osób, które są jakby po tej stronie. Pani Czaczkowska, pan Tomasz Wścicki, z którym dzisiaj spotkaliśmy się na opłatku u księdza biskupa Kozera. Zresztą podszedłem do niego. Powiedziałem, że bardzo liczę na to, że uda nam się porozmawiać, skonfrontować naszą wiedzę podczas jakiejś debaty, gdzie pan Wścicki i pani Czaczkowska, bo występują w duecie, mogliby opowiedzieć o swoich, jakby swojej wizji ustalenia tej sprawy, a ja bym nie powiedział o swoich, tak, jak prokuratora Witkowskiego. Jeśli chodzi o panią Pietraszek czy Milenę Kindziuk, no to one rzeczywiście prezentują taki troszkę bardziej łagodny nut, ale też taki nie do końca zgodny z wersją prokuratora Witkowskiego. Jeśli chodzi o panią Czaszkowską i panią i pana Wścickiego, no to no nie ma ich tutaj, ale ja to samo w oczy mówię, tak? Więc dlaczego mam nie mówić tego tutaj? No po prostu bredzą straszliwie. To jest przykre, ale nie wiedzą, o czym mówią. Jeśli chodzi, dlatego prosiłem Krzysztofa dawno temu, żeby zorganizował debatę, w której była to pani Czaczkowska, pan Wścicki. Dzisiaj poszedłem do pana Wścickiego i pierwsze, co zrobiłem, jak go zobaczyłem, to go poprosiłem, żebyśmy wreszcie spotkali się na jakiejś debacie. No ja proszę o to mojego przyjaciela. Nie chcę teraz tutaj atakować Krzysztofa, ale... Słucham? No to ja zapytam, panie prezesie, pomoże pan w tej debacie?
Pomogę. Tak. Nie, taką debatę zorganizujemy, rzeczywiście była data wysoki grudnia już minął. Tak, to musimy zadać. Tak? No, zatrzymaliśmy się na takim banalnym problemie. Nie posiadam numeru telefonu do pani Czaczkowskiej i nie potrafiłem rozmawiać, chociaż wiem, kto to ma.
Znaczy, powiem tak, no, ja bardzo bym chciał takiej debaty. Myślę, że ona by mogła wiele rzeczy wyjaśnić. Jeśli chodzi o Milenę Kindziuk, to Milena była organizatorką spotkania na UKSW, gdzie mnie bardzo serdecznie zaprosiła, a miesiąc przed konferencją mówi mi: słuchaj, nie wiadomo, czy ta konferencja będzie, bo są problemy organizacyjne. Ja jej powiedziałem wówczas, no żeby przynajmniej nie kłamała, tak, tylko powiedziała wprost, że tam powiedzmy osoba, która całkowicie kwestionuje ten porządek toruński od początku do końca, wszystko nie do końca byłaby tam mile widziana. Już się nie odezwało, tak? Oczywiście konferencja była, moja osoba tam chyba nie pasowała. Natomiast byłem na konferencji na KUL, poświęconej też okolicznościom śmierci księdza Jerzego. Moim zdaniem bardzo ciekawej i tam się odniósł do tego, o czym pan mówi, profesor Mirosław Piotrowski, który powiedział rzecz, o której ja przyznam wcześniej, przed tą konferencją nie słyszałem, a rzecz, która jest no, zaskakująca. Powiedział tak, no, publicznie to powiedział, więc ja tylko powtórzę, że rozmawiał na ten temat z panem profesorem Kurtyką, licząc na to, z którym się znał, licząc na to, że pan profesor Kurtyka przywróci Witkowskiego do śledztwa. I według profesora Piotrowskiego, profesor Kurtyka powiedział mu, przywołuję z pamięci, co następuje. Ja tego śledztwa prokuratorowi Witkowskiemu nie przywrócę, bo nie mam 100% pewności, że bo on chce zburzyć to, co jest do tej pory, a nie mam stuprocentowej pewności, że na to miejsce postawi coś nowego, niepodważalnego. Nie mam tej stuprocentowej pewności i dlatego na razie nie zostanie tak, jak jest. Tak przedstawił swoją rozmowę z profesorem Kurtyką, profesor Mirosław Piotrowski na konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Było to zaskakujące, bo to by wskazywało na to, że profesor Kurtyka, który miał świadomość, że wersja toruńska jest nieprawdziwa, jak gdyby zgadza się na nią, bojąc się podjąć ryzyko, żeby ją zburzyć do końca, nie mając stuprocentowej pewności, że w miejsce tej wersji kłamliwej powstanie coś niepodważalnego innego, tak? Czyli według profesora Piotrowskiego, tak jak on tłumaczy, no tak jakby profesor Kurtyka się asekurował, bał się. W podobnym duchu rozmawiał ze mną zresztą Krzysztof Biesiewicz kiedyś w trzecim programie Polskiego Radia, gdy dyskutowaliśmy u Kuby Strzyczkowskiego i gdy on mi mówi, że to, co wy chcecie zrobić, wy, czyli Witkowski, tam jeszcze paru dziennikarzy, to chcecie zburzyć dom. Ten dom ma dziury w dachu, ma dziurawe okna, ale ten dom stoi. Jakoś tam się chybocze, ale stoi. A wy ten dom chcecie zburzyć i nie wiadomo, czy w to miejsce będziecie w stanie postawić cokolwiek nowego. Czy to nie zostanie puste pole, na zasadzie nic nie wiemy, tak? Więc to są takie koncepcje, które są dla mnie zdumiewające. Bo i to, co mówił Mirosław Piotrowski o profesorze Kurtyce i to, co mi mówił mecenas Piesiewicz, to jest koncepcja taka. My wiemy, że wersja toruńska jest nieprawdziwa, ale lepiej zostawmy tę wersję nieprawdziwą, bo jaka jest, to jest, ale niech ona sobie będzie, no bo kto nam da stuprocentową gwarancję, że w miejsce tego, tych półprawd czy półkłamstw powstanie coś, co będzie pełną prawdą. Czy państwo odpowiada taka koncepcja? No mnie nie odpowiada, tak? To tak jakby, no to paradoks polega na tym, że dzisiaj nie ma chyba nikogo, kto wierzyłby, że w Toruniu ustalono prawdę. Nie ma ani jednej osoby. Ale paradoks polega na tym, że wersja toruńska jest dotąd wersją obowiązującą. To jest pewien...
To samo dotyczy Smoleńska, dotyczy ostatnich wyborów i tak zostanie. Ale to jest...
Nie ma nikogo, kto by wierzył, że w Toruniu ustalono prawdę. Ale to obowiązuje. To jest pewien absurd.
Proszę państwa, jeszcze dwa pytania, jedno z tej strony, jedno z tej strony, ale czy państwo, znaczy jest na sali, powiedzmy, ktoś, kto jest spółdzielcą, spółdzielczą, zapytam się, czy jest, czy nie ma. Jest. I chcę zadać pytanie? Nie. Dobry wieczór. Dobrze, i pytanie.
Ja jestem fizykiem i odnoszę się do tego samego komentarza, który powiedział, że jeżeli jest zgromadzony materiał dowodowy, procedujemy w tego mikrofon, właśnie, jeżeli jest zgromadzony materiał dowodowy, to osoba prowadząca śledztwo jest osobą wtórną w tym wszystkim. Jeżeli jest zgromadzony jakiś materiał dowodowy, czyli to, co się nazywa prawda w języku biblijnym, to trzeba się do tej prawdy odnieść. Tak samo jak tutaj do tej sprawy, które są w Smoleńsku. O tyle mamy dobrze w tej sprawie smoleńskiej, że tam się przynajmniej nie odpowiada na nasze pytanie. Nikt nic nie mówi. Udaje, że nie ma sprawy. I po prostu nikt nie mówi. Jest zmowa milczenia i tak dalej. Ale tutaj są jakieś twarde dowody w ręku. Nie mamy przecież w Rosji tego śledztwa. I pytanie jest, czy nie ma obowiązku odniesienia się to pierwsze, a pytanie moje jest takie, czy co się dzieje z tym materiałem dowodowym? Czy on jakby się rozpływa, czy też on tam rzeczywiście jest i nic się z nim nie dzieje?
No więc proszę państwa, w październiku tego roku nasz dziennik napisał, opublikował taki materiał, w którym były informacje, wypowiedzi pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy mówili, że dostali z Agencji Bezpieczeństwa materiały, które w nowym świetle każą spojrzeć na okoliczności uprowadzenia księdza Jerzego, na okoliczności zamordowania, na wiele innych faktów dotyczących uprowadzenia i zamordowania księdza Popiełuszki. I to się okazało w październiku. To jest to, o czym państwu próbowałem powiedzieć, że przez 10 lat nic się nie działo i oto w przededniu 30. rocznicy zbrodni rzuca się opinii publicznej taką, no nie wiem, jak to nazwać. Można powiedzieć spoko, tak? Że mamy coś nowego, prowadzimy śledztwo, jest coś nowego, To jest, tak jak powiedział mój kolega będący na sali, autor tytułu Lobotomia. Jeżeli w tym tempie będzie oficjalnie prowadzone to śledztwo i będą upublicznione te fakty, no to prawdę o śmierci księdza Popiełuszki poznają dzieci tych, którzy się jeszcze nie urodzili. Tak? Raz na 10 lat jakiś tam ochłap i się mamy tym zadowolić. To jest właśnie lobotomia, to jest właśnie to, co się z nami robi. Przedstawiono, że to są nowe fakty. To nie są żadne nowe fakty, bo te fakty, o których napisano, te, które przekazała ABW, to są fakty, które Andrzej Witkowski znał już 10 lat temu i które ja opisałem w książce, kto naprawdę go zabił, i one są nawet w książce Lobotomia. A opinii publicznej robi się wodę z mózgu, mówiąc, że to jest coś nowego, tak? Że powinniśmy, że w tej chwili w nowym świetle trzeba spojrzeć na okoliczności uprowadzenia, okoliczności zamordowania. No o tym, że okoliczności uprowadzenia i zamordowania księdza Jerzego były całkowicie inne niż to, co mówiono w Toruniu, no to Witkowski mówił już w 2004 roku, to bardzo twardo, i mówił, że jest w stanie to udowodnić. Wtedy mu to śledztwo odebrano. Teraz po 10 latach jest ten mechanizm, o którym ja Państwu mówię, w moim głębokim przekonaniu. Tego pochodu nie można już zatrzymać, coraz trudniej go zatrzymać. W związku z tym najlepiej stanąć na jego czele, poprowadzić go w ślepą uliczkę pod hasłem zostawmy, nieważne kto zabił, nieważne jak to było, ważne, że ksiądz Jerzy jest święty, a resztę to na razie zostawmy. I do tego wrzutka pod tytułem pewne nowe fakty, nowe ustalenia. Za 10 lat może będzie następna notatka, że znowu jakieś tam nowe fakty, nowe ustalenia. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Czyli po prostu mydlenie oczu opinii publicznej, albo mówiąc wprost, lobotomii.
I ostatnie pytanie.
Panie Wojciechu, ja chciałem przede wszystkim Panu podziękować za wielką odwagę i ruch w dążeniu do wyjaśniania tej sprawy. Czy Pan tak twardo o to walczy? I myślę, że Pan w końcu cięży. Natomiast chciałem poruszyć taką sprawę, bo wiemy, tutaj Pan mówił, że tak naprawdę nie wiemy, co dokładnie działo się od tego wieczora 19 października, przez następne kolejne dni, tak? I teraz przypuszczamy, że prawdopodobnie skala tortur, które ksiądz Jerzy przechodził, była 100% większa od tego, co się przypuszcza, tak? Że to rzeczywiście było tak, że ten człowiek przechodził tak ogromne cierpienia, że to, no, to można tylko porównać do cierpień do samego Chrystusa, tak? Że to po prostu było, czy tak rzeczywiście było. I czy możemy rzeczywiście powiedzieć, co tam tak naprawdę do końca się działo? Czy on był rzeczywiście dotowany, czy był zmuszony do tego, żeby nie wiem, zostać jakimś agentem w Rzymie, że tam miał prywatno wysłać, on tam miał być potem dla służb bezpieczeństwa jakąś taką wtyczką. Co dokładnie się działo?
Andrzej Witkowski zebrał dowody na to, że kapitan Piotrowski miał ze sobą magnetofon. Według koncepcji prokuratora tam były dwie wersje alternatywne. Według pierwszej ksiądz Jerzy miał zostać doprowadzony do granicy śmierci. Miał być nagrany, zarejestrowane jego błaganie o litość, że nie wiem, korzy się u stóp swoich oprawców, mówili, że zrobi wszystko i tak dalej. Taki nagrany ksiądz Jerzy, złamany przez służbę bezpieczeństwa, miałby być później takim plastycznym narzędziem i według jednej koncepcji rzeczywiście miał być wysłany do Rzymu. Zresztą naciskał na to ksiądz biskup Dąbrowski, który przedstawiał księdzu prymasowi Glembowi, że to jest jego koncepcja, wysłać księdza Jerzego do Rzymu. Następny to pomysł generała Kiszczaka. I ksiądz biskup Dąbrowski występował tutaj jako jakiś zadziwiający pas transmisyjny między Kiszczakiem a prymasem Glembem. Rzecz zdumiewająca. To, że ksiądz Jerzy zginął, to dowód na to, że on się złamać nie dał. Gdyby się dał złamać, to prawdopodobnie by przeżył. Druga alternatywna koncepcja, to była ta koncepcja, o której Państwu mówiłem, to znaczy księdza zamordować, ale jeszcze nawet śmieci mieć pewien konkretny zysk polityczny. Więc według prokuratora Witkowskiego to były te dwie koncepcje. Andrzej Witkowski zebrał szereg poszlak, ale ona w wątku rosyjskiego nie skończył. Mówi, że brakuje mu kilku miesięcy, żeby ten wątek rosyjski skończyć, ale zebrał wiele mocnych poszlak, że ksiądz Jerzy przebywał w bunkrach w Kazuniu, a także w bazie rosyjskiej we Wrocławku. ale to nie są jeszcze twarde dowody. To były bardzo mocne przesłanki, poszlaki, które dopiero miały być przemienione w dowody. Niemniej Andrzej Witkowski to wszystko w czasie śledztwa odsunięty kontroluje. Jeżeli to śledztwo zostanie przywrócone, to mówi o tym publicznie. Potrzeba mu tylko 6 miesięcy, to nie trzeba wcale lat. Mówi, dajcie mi 6 miesięcy, a ja pokażę prawdę o tej zbrodni, albo skompromituję się i raz na zawsze zamknę w tej sprawie i więcej nie będę się o niej wypowiadał. 6 miesięcy.
Czy wiedzieli, co się stało między 19 a 30? Pana Szostrem niestety nie ma tej
jest. Jest. Fatalny, straszny, kłamliwy I ksiądz prymasz wierzył tym ludziom, myślał, że to są ludzie godni szacunku, a to byli po prostu współpracownicy SB, którzy wyrabiali księdza Jerzego straszną opinię. I ksiądz prymas niestety, wierząc tą opinię, traktował księdza Jerzego w sposób niezwykle surowy, bardzo ostry, doprowadzał go do rozpaczy. To rzeczywiście jest fakt. Nie posunąłbym się aż do takiego stwierdzenia, że wystawił. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Ale rzeczywiście, nie rozumiem, dlaczego pisał 30, skoro nie podlega dyskusji, że 26 października ksiądz Jerzy został znaleziony. Także ksiądz Niewygłoski o tym wiedział, już pasterz środowisk twórczych, wielu innych. No, mówi o tym Roma Szczepkowska, która pytała księdza Niewygłoskiego ze znajomym Witkowskiemu, jak ksiądz mógł wmawiać nam, że ksiądz Jerzy został wyłowiony 30, jak ksiądz doskonale wiedział, że 26. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. A ksiądz Jemęgłowski miał jej odpowiedzieć, według jej zeznań. Musieliśmy wtedy tak robić, to była bardzo trudna sytuacja, byliśmy straszliwie naciskani, nie można było tego ujawnić. Roma Szczepkowska wtedy mówi, no to było wtedy, a teraz? A to był, zdaje się, rok 91, tak? Czyli dalej ksiądz Jemęgłowski milczał w tej sprawie. Było wiele innych tutaj sytuacji, które, tak jak Krzysztof mówi, trzeba by się dużo szerzej i szerzej odnieść, ponieważ miało być krótko, no to ja już nie mogę się do nich odnosić, bo się boję.
Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję.
Panu Wojciechowi Słowińskiemu, panu Krzysztofowi Skowońskiemu, ale myślę, że to był także trzeci bohater, bardzo obecny, kto jest nawet nieważniejszy, pan Marko Witkowski. I on jest tym trzecim zaocznym bohaterem, który odegrał niezwykle ważną rolę w tym docieraniu do prawdy.
Także ksiądz Niewygłoski o tym wiedział, już pasterz środowisk twórczych, wielu innych. No, mówi o tym Roma Szczepkowska, która pytała księdza Niewygłoskiego ze znajomym Witkowskiemu, jak ksiądz mógł wmawiać nam, że ksiądz Jerzy został wyłowiony 30, jak ksiądz doskonale wiedział, że 26. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. A ksiądz Niewygłoski miał jej odpowiedzieć, według jej zeznań, musieliśmy wtedy tak robić, to była bardzo trudna sytuacja, byliśmy straszliwie naciskani, nie można było tego ujawnić. Roma Szczepkowska wtedy mówi, no to było wtedy, a teraz? A
to był, zdaje się, rok 91, tak? Czyli dalej ksiądz Jędrkowski milczał w tej sprawie. Było wiele innych tutaj sytuacji, które, tak jak Krzysztof mówi, trzeba by się dużo szerzej i szerzej odnieść, ponieważ miało być krótko, no to ja już nie mogę się do nich odnosić, bo się boję.
Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję.